O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Panie dyrektorze, kolejny sezon artystyczny teatru KTO. W tym roku zaczynacie inaczej.
Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, czy zapraszam do teatru KTO. To, czym chcemy powitać sezon, a je w ogóle zainicjować, zainaugurować, a potem może kontynuować, to jest taki kontakt z teatrem trochę innym, z teatrem, który jest bardzo, coraz bardziej znaczący, coraz bardziej jest obecny wszędzie. Mówimy szeroko teatr. Zawsze nam się kojarzy, widzom, no, że to jest sztuka dramatyczna, że to są sceny zamknięte.
No my siedzimy na widowni, a państwo gadają do nas.
A państwo gadają. Albo to jest w ogóle jakaś klasyka, to jest oczywiście teatr oparty na literaturze, to tak się nam kojarzy. Umyka nam troszeczkę, że teatr jest pojęcie bardzo szerokie. Jeżeli zdefiniujemy bycie człowieka artysty z drugim człowiekiem widzem, no to jest forma teatru. Podstawa definicja na tym polega teatru. I to jest ten trzeci element, czyli to, co przepływa między nami, ten ładunek emocji, to tworzy razem teatr. No ale przecież, jeżeli tak na to popatrzymy, no to i tancerz wytwarza emocje. I performer, tworzący performance, czy happening, a artysta uliczny, to wszystko jest też teatr. A my troszeczkę o tym zapominamy. Ja nie mówię, że wartościujemy, ja nie mówię, że mówimy, że to jest gorsze. To jest inne i my nie za bardzo wiemy, jak do tego podejść. Mamy ileś instytucji teatralnych, nie państwowych, instytucjonalnych teatrów w Krakowie i w ogóle w Polsce. W Polsce to jest kilkadziesiąt. I zazwyczaj tak teatr w naszym wyobrażeniu sytuujemy. To jest do teatru.
Musi być budynek jakiś.
Nie, często zapominamy, że improwizacja na ulicy to też teatr, jeżeli gromadzi ludzi. I my o tym zjawisku chcemy troszeczkę przypomnieć, ale i też nie przypomnieć, bo się o tym zapomniało. Tylko powiedzieć, słuchajcie, to przychodzi czas, kiedy nam nie wolno o tym zapominać. A przychodzi czas, że mając tę świadomość, powinniśmy zadbać o też instytucjonalne formy prezentacji takich przedstawień. Powinniśmy zadbać o to, żeby powstała struktura upowszechniania, żeby powstała edukacja. Edukacja najlepsza jest, jak się pokazuje przedstawienia, lepszej nie ma. Ale przecież wiemy, że żeby się dobić do własnej sceny, do mini przedstawienia, to trzeba mieć fundusze. Stąd też była idea, żeby na początek w Krakowie, skoro nie wiemy, co jest z materią primą, z kolejnym świetnym festiwalu takich form właśnie nieopartych na literaturze sensu stricte dokładnie, czy nie na mówionym tekście, skoro to nie wiemy, czy będzie, to pomyśleliśmy, że może zacząć powoli pokazywać nasze małe podwórko tutaj, małymi krokami zachęcać, patrzeć i zainteresowanie przeszło wszelkie nasze oczekiwania, ponieważ dajemy dużą nagrodę. Nie ukrywamy, że musieliśmy troszkę poszukać w portfelu, bo nagrodą jest produkcja przedstawienia i realizacja na naszej scenie.
Uwielbiam takie nagrody, bo one służą teatrowi.
Tak, to jest wspaniała sprawa, ponieważ potem łączymy, my pomożemy produkować, ten spektakl będzie grany, to już naszym obowiązkiem będzie potem zrobić do tego promocję, zachęcać, pokazywać i tak dalej. No mamy nadzieję, że wygra najlepszy, bo to są konkursy, bo to jest forma konkursu i że ten najlepszy daje nam jakąś gwarancję sukcesu. Ale pamiętajmy, proszę Państwa, że sztuka rośnie na pomyłkach. Sztuka rozwija się bardzo często na błędach i pomyłkach, bo ktoś musi błądzić, żeby ktoś wiedział, tego nie popełnia błędu.
A to bardzo ciekawy wątek. Przyznaj się, że często mam ochotę o tym porozmawiać, ale nigdy nie ma czasu na to, że artysta ma świadomość, że w zawód wpisana jest czasem porażka.
I to nie dotyczy innych zawodów. Ponieważ jeżeli idziemy do szewca i on ma jakąś renomę, to on wie, że ten but pani zrobi gorszy czy lepszy, zawsze but. Sztuka nie cierpi kompromisów, nie cierpi słabej jakości. I to natychmiast jest straszliwa rzecz. Ja rozmawiam bardzo często i bardzo lubię, zresztą pracowałem w Jeleniej Górze, to jest miasto oddalone prawie 400 km od Krakowa. I był tam wspaniały zespół, tam zresztą debiutował Jakub Lupa, tam wspaniały, fajny teatr dramatyczny. I mówiłem, kochani do zespołu aktorskiego, pamiętajcie, pracujecie w warunkach dziwnych. Bardzo często będziecie niedoceniani, bardzo często będziecie rodzajem podglebia. To na was wyrośnie kwiat jeden, czy drugi, trzeci, o którym usłyszymy w Warszawie, w Krakowie. Czy to znaczy, że dobrze, wy jesteście gorsi? Nie. My tylko gdzie indziej leżymy. Teraz na szczęście te czasy się zmieniły i nie istnieje w ogóle pojęcie prowincji, to jest pojęcie geograficzne. Coś, co jest nie w Warszawie, to jest prowincją. Ale nie ma przecież jak teatr prowincjonalny. Tak te media wykształciły w nas przepływ informacji, że jedziemy z radością na spektakl do Opola, do Kielc, gdziekolwiek poza Kraków, Warszawę, Poznań czy Wrocław. I są wspaniałe widowiska i przedstawienia.
I rozumiem, dlatego też taka była reakcja właściwie chyba z całej Polski na ogłoszenie.
No, dostaliśmy ponad 40, prawie 50 zgłoszeń z całej Polski. Oczywiście, że była zachęta, ta nagroda wysoka była, bo nawet Instytut Tańca nie daje tak dużych premii za wygraną. Ale też powiedziałem, bo słuchajcie, musimy zadziałać mocnym przekazem. My musimy ustawieniem tej nagrody, fajnych jurorów, rozmów, spotkań, pokazać, słuchajcie, my nie robimy tego, bo nie mamy co robić. My robimy tego, bo czujemy, że trzeba to robić i że to będzie fajny krok w przyszłość. 3 lata temu na naszej scenie w styczniu zapoczątkowaliśmy taki cykl Aktomar. Wyłącznie performansy szkół plastycznych z całej Polski. Na początku to przyjechało chyba 10 czy 20. Teraz to jest 2-dniowa impreza, niestety niedotowana, ale to, co się wyprawia w naszym ogrodzie, na scenie, za sceną, w holach, w toaletach, to jest niesłychane, bo oni oddajemy teatr artystom na 2-3 dni. Jest jury, jest wszystko dokumentalne, filmowe. I też w tym roku w styczniu będzie ten Aktomat. To szkoły plastyczne i to też jest teatr. Często rewelacyjny. Mieliśmy tu i Bałdygę, i mieliśmy gwiazdorów, którzy przychodzili, mistrzowie pokazywali 20-minutową etiudę Ja, człowiek teatru, pierwszy raz, no, oczy mi się otwierały. Coś niesłanego. Dlatego jakby teatr jest pojęciem tak szerokim, tak pięknym, no i teatr jest w ogóle tak potrzebny, że żeby docierać różnymi drogami, trzeba pokazywać różne jego drzwi.
Tak, i teraz właśnie te drzwi zostaną już za moment szeroko otwarte i formuła festiwalu bardzo szeroka rzeczywiście, natomiast to hasło ciało i czas bardzo fajnie definiuje też to wszystko, co państwo, co pan robi w teatrze.
Znaczy uważamy, że właśnie, jeżeli Teatr Kato pracuje teraz, chyba będzie długo tak pracował jakby dwunurtowo, znaczy mój autorski nurt, ja robię co 3-4 lata przedstawienia swoje i bardzo eksploatuję przedstawienia plenerowe, uliczne, teatr uliczny, ale jest też drugi nurt, bardziej muzyczny. U nas nie ma, u nas się nie zobaczy, proszę Państwa, nie zobaczymy trzech sióstr, nie zobaczymy Szekspira mówionego. Możemy zobaczyć sonety zaśpiewane.
Panie dyrektorze, nie ma Pan takich kompleksów trochę, że Szekspira to się powinien.
Boję się Szekspira. Czuję, że nie dorosłem do niego i podziwiam młodych twórców, którzy na debiut biorą Hamleta.
No ale to teraz zaczynamy rozmawiać o tych pomyłkach najczęściej, ale no ale różnie może być.
Natomiast wie pani, no są inni artyści, którzy i ta scena dla nich pracuje, prawda? Bo ten nurt drugi taki muzyczny, ale poważno muzyczny, to nie, że my robimy warietę czy jakieś lekkie kabaret, nie. To przecież Opalskiego uczycie nas, jak sukces się podnosi, to się, proszę Państwa, ogląda z zapartym tchem. Co 4 śpiewające pięknie artystki mogą z tego tekstu Brechta wyciągnąć, jaka to jest poezja. I to jest drugi nurt. Natomiast, jak mówię, te drzwi otwieramy, ponieważ też jesteśmy otwarci i mój umysł ma taką zawsze klapkę zieloną młodych twórców. Wiem, ile osób pomagało mi, jak debiutowaliśmy. I jaka to jest ciężka droga i trudna. Można mieć talent, nie wybić się. Można nie mieć talentu, nie dotrzeć albo dotrzeć. To wszystko jest względne. Natomiast ja czuję, że mam też taki dług wobec młodych pokoleń, młodych artystów, nie rozpuszczając ich, że macie, jeżeli mogę, to pomogę. Jeżeli ktoś przychodzi z projektem, chcemy na scenie zagrać, pozwoli pan, tak. Nie biorę odpowiedzialności, a czasami biorę. Wiem, że się opłaca, że to będzie jakiś impuls do dalszej twórczości. Tak, ile tu grało świetnych artystek teatru, tańca, ja patrzę, już nagroda, już wyjazdy, już stypendia. Bo to trzeba też tak pomagać. I też ciekawe i bardzo fajne jest ta instytucja właśnie Stypendium Twórczych Krakowa. Bardzo fajne. W tym, no, teraz mamy właśnie młodego reżysera, który w ramach tego stypendium musi zrobić spektakl do końca grudnia i zrobi, pomagamy mu, dajemy w salę. Także ja liczę, że to jest pierwszy krok, to ciało i czas. Ciało, no wiadomo, że interesuje mnie ciałem się. Czasem mało kto się interesuje.
Ale on już się nami zajmuje.
Ale on się nami zajmuje intensywnie. I Jak to się przemiesza te dwa pojęcia, to może poznać piękna refleksja. Co czas robi z ciałem, co ciało robi z czasem. Ale zobaczymy, czy za rok będzie podobnie nazwana edycja, czy wymyślimy coś innego, bo to jest dość ciekawe, żeby wymyślać tematy i kurde. Oczywiście ja się nie łudzę, że wszystkie wybrane propozycje będą eksploatować ten temat. Nie. One są często punktem zaczepienia, pretekstem. Chodzi nam o to, żeby poszukać w zasobach. Ludzie w całej Polsce coś pięknego robią. Organizując festiwal teatrów ulicznych, mieliśmy tu teatr tańca, proszę Państwa, z Konina. 12 tancerek. Jak zatańczyły sztetl, opowieść o żydowskim małym mieście właśnie tam w Koninie, jak to wszystko się przetoczyło i zniknęło. Jak, to było coś niesłychanego. Specjalnie dla nich wymyśliłem miejsce przed synagogą, pięknie ubrane, no niesłychane to był. Konin. To nie jest centrum choreograficzne, to nie jest Lyon ani Paryż. I trzeba takie rzeczy wyławiać i pomagać. I po to jest ten festiwal, żeby nam wszystkim udowodnić, że to jest teatr przepiękny, potrzebny i niedługo on będzie bardzo dominujący. Bo proszę Państwa, nie chcę być prorokiem. Będą powoli znikać sztuki długie. Czas się kurczy, my się gdzieś cały czas spieszymy. To, co jest bodźcem wzrokowym, co jest dotykiem, zapachem, przebija się. Ludzie nie chcą czytać, ludzie nie chcą siedzieć godzinę. Dlaczego ja mam godzinę siedzieć, jak ktoś mi to streści w 10 minut? To takie mamy teksty. Po co wy mi to robicie? Oczywiście to jest złe, ale też musimy docierać ze swoimi komunikatami, używając różnych technik, różnych stylistyk. I po co jest również ten festiwal?
Tak, to bardzo, bardzo ciekawe i rzeczywiście mamy tutaj mnóstwo takich bardzo współczesnych wątków właśnie otwarcia na nowe sposoby komunikacji, na nowe sposoby percepcji i też słuchając tych wyjaśnień, czy już komentarzy wręcz, myślałam o tym, że te obrazy, których doświadczamy w teatrze, bardzo często mają to natychmiastowe działanie, nawet zanim zdążymy pomyśleć, zanim głowa zdąży zaproponować interpretację, zachwyt, oburzenie, to już coś czujemy.
Ma Pani rację, obraz działa natychmiast. Moje przedstawienia, jakiś krytyk lekko, trochę ja mówię, przemądrzały warszawski nazwał, Zoe robi cykl obrazów, ale emocjonalnych. To nie są obrazy, to emocje. Jak obraz niesie emocje, to on uderza, albo go kupujemy, albo nie. I tak dalej. U mnie się praktycznie nie mówi, czasami jeden wyraz czy dwa. Ale też zaczynałem od teatru słowa i powoli się odwracałem, bo ulica wymogła na mnie pracowanie nad innym komunikatem. Te mikrofony nie zdawały egzaminu, wrzaski, zdarte gardła. Podziwiałem kolegów z innych teatrów, jak wydzierać na ulicy, no musimy mówić, więc próbuję szukać innego i tak powoli, ale przecież nie to ja to wymyśliłem, bo cały cyrk przecież jest bez tekstu, klaunada, teatry uliczne dawne, to wszystko jest bez tekstu. Kto byś tam, wie Pani, wysilał, żeby w XV czy XVI wieku na furmance, która jedzie od kościoła do kościoła, mówił dużo tekstu, się mówi cokolwiek, prostym językiem, bardziej obraz. Ale tu te obrazy już są tak skonsolidowane, wysublimowane, skondensowane, że jest po prostu pigła informacji. Ja patrzę, uwielbiam patrzeć na przedstawienia widzów. No bo wie Pani, to, co człowiek jest przyzwyczajony, to szczególnie na festiwalu ulicznym, kiedy jest różne przedstawienia z różnych części świata. 126 w tym roku, to wiesz, jak człowiek patrzył i słyszał nagle ktoś mówi, jak on znalazł tę tancerkę. Bo przecież jesteśmy widzami krakowskimi, więc nikt może wyobrażać, że jest tancerka, która jest podwieszona za włosy na przykład, prawda? I ona sobie chodzi po podłodze, nagle patrzymy, ta lina, on ciągnie, partner wisi i ona jest 3 metry na wzrost tego. I jest taki nurt w tej chwili. Tak, to dziewczyna, pani by też mogła, bo jest dużo włosów. Jest taki nurt właśnie i to trzeba też pokazywać, bo to też jest piękne, jak przekraczamy też w jakimś takim wymiarze swoje ograniczenia. I to, co mi się naprawdę bardzo spodoba, jeżeli mówię o upowszechnianiu sztuki teatralnej, o tym, że sztuka, każda dobra sztuka ma oczywiście funkcję i powinność kształcenia, edukacji. Kiedy miałem bardzo mały budżet kilka lat temu z powodu COVID-u i robiliśmy teatr, festiwal teatrów ulicznych, stało dwóch panów, na pewno od dłuższego czasu poszukujących mieszkania, ale mocno już tymi poszukiwaniami zmęczonymi, po spożyciu iluś litrów alkoholu I oni sobie oglądali jakiś występ klauna i komentarz jednego do drugiego, ja ich nie znałem, a słuchałem z tyłu, jak mówili, jeden do drugiego był taki. Patrz, kurwa, Zoń w tym roku poskąpił, tylko jeden artysta. Poskąpił budżetu. Tak, i tak by pani...
Trzeba słuchać takich
tak?
rzeczy.
I to, proszę pani, jest rynek, i to jest widownia. I wtedy patrzymy, te uśmiechnięte twarze, czy to po prostu to, bo artyści nie mówią, no wszyscy patrzą, słuchają muzyki. Co ja zrozumiem? Ja patrzę, jak to wysiłek jest, tak, no, jak jest dobrze zrobione, przedstawienie, dobry adres, łapi i tak dalej.
Panie dyrektorze, zawsze chciałam to pytanie zadać, a chyba jakoś, mimo że przecież to nie jest nasza pierwsza rozmowa, to chyba jakoś nie było właśnie przestrzeni, ale teraz no, ten festiwal, można powiedzieć, że to jest jakby kolejne otwarcie pana, kolejne dzieło. Myślę sobie, jak to się stało, że człowiek, który skończył polonistykę, zajmuje się, robi teatr bez słów.
Myślę, że było parę przyczyn. Jedna z pierwszych przyczyn, że nie byłem najlepszym studentem. Miałem wybitnych wykładowców, wybitnych po prostu, naprawdę. No, nawet u profesora Wyki pisałem pracę roczną, zresztą dość dobrze oceniono. Ale ja byłem uczniem Błońskiego i tak dalej, i tak dalej. I zawsze miałem, proszę Państwa, ten głód takiej wiedzy, którą posiadają oni, albo moi zdolniejsi koledzy, bo miałem wybitnych też kolegów na roku. Ale nie o to chodzi.
Takie to były czasy.
Kiedy trafiłem do Teatru Stu jako młody adept, uczyłem się teatru, to już wiedziałem, że to, co mnie interesuje, rzeczywiście najbardziej to jest ruch, to jest, tak, Jasiński, no, to były czasy Stanika Polskiego, debiutowałem w Exodusie. Niewielki, piękny, poetycki język, muzyka, dużo ruchu, działań. Wiedziałem, że to w tym kierunku. Jasiński odwrócił się, wrócił do literatury absolutnie. Ale ja po prostu tak zacząłem powolusieńku szukać. Pierwsze moje przedstawienia miały ograniczoną ilość tekstu, ale miały. Pamiętam 12 stron A4.
No, rzeczywiście.
To wie pani, to jest mało. Ale jeden taki spektakl, który nas wyniósł troszeczkę na rynki europejskie, to było przedstawienie pożegnalne Petera Millera. I to była świetnie napisana sztuka o cyrku, który założyli bracia we Włoszech i postanowili porwać Mussoliniego, zamknąć w klatce, pokazywać jako takie pandomium takie.
Znakomite. Tak.
I to było napisane przez Petra Millera, węgierskiego autora. To był Ateneum, to grał, ta współczesny wersja. A ja zrobiłem taką małą adaptację, właśnie mało dobrze mówię, proszę pani, na 8 aktorów, wysłuchajcie, to jest o cyrku, musimy uczyć się cyrku. Zaczęliśmy żonglować, zaczęliśmy akrobację, zaczęliśmy tańczyć, zaczęliśmy eksperymentować z ogniem. Zrobiliśmy to przedstawienie, to proszę pani, jeździło po całej Europie, to pierwszy mój sukces międzynarodowy. To była Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy i tak dalej. I pamiętam, graliśmy w Austrii na Wienerfest Wochen. Głośny festiwal do dziś, kto tam gra. I mała grupka z Krakowa, 4 przedstawienia, ale wcześniej otrzymałem kartkę. Podpisano wtedy po maila Peter Miller. Proszę pana, wiem, że pan gra w Wiedniu, ja mieszkam w Budapeszcie, przyjadę. Nie wiem, ranny boski. To jest 4-godzinna sztuka. On przyjechał z córką, z żoną, siedliśmy na kawie, mówię, muszę go uprzedzić, mówię, proszę pana, pragnę panu powiedzieć, że to przedstawienie skróciłem. No, tak, to jest normalne. Ale proszę pana, ja skróciłem do 50 minut. I była ta chwila ciszy, napił się kawy, machnął, jak powiedział, no cóż wie pan, skoro Szekspira skracają.
Brawo.
I to mi dodało troszkę odwagi. Potem zaczęliśmy redukować ten tekst, ale to wtedy, wie pani, to są lata pracy, bo co, zredukujemy tekst, ale co za to, nie stosuję pantomimy, nie stosujemy baletu, ale u mnie ludzie wszystko to potrafią, ale my tego nie stosujemy. My tylko pracujemy ciałem, które powinno coś wyrażać. Nigdy nie tańczyłem, przynajmniej nie zrobię żadnego przedstawienia bez choreografa.
No właśnie,
zawsze choreograf Erik McCohon to po prostu, to jest człowiek, który, ja mówię, panie Ryku, mamy taką scenę, trzeba zrobić tak. One to robią tak. Musimy taki efekt uzyskać. I on powoli to tłucze, wylicza i tak dalej. Zawsze opracowuję sam muzykę, przynoszę gotową, ale też ostatnio wyłącznie z klasyki. Nie z klasyki w sensie takim, że tylko Bach i Beethoven, tylko nie korzystam z muzyki napisanej teraz. Na zamówienie. Siadam, słuchawki, rok słucham muzyki, ale potem są efekty takie, że się przychodzi widz, gdzie można kupić muzykę. To jest tak wymyślone, że ta muzyka to jest właśnie język mówiony dla mnie. To są dodatkowe komunikaty. I tak dalej, i tak dalej. Także ja bardzo się cieszę, że ten festiwal ma miejsce. Zobaczymy. Odwołałem wszystkie swoje inne aktywności, żeby tu być tydzień. A bardzo fajnie się składa, bo za 2 tygodnie jadę na festiwal, sam jadę bez zespołu do Korei, gdzie im bardzo zależy pokazać koreański teatr ruchu i tańca. I to jest wielka impreza, gdzie tam jest 200 przedstawień. A proszę Państwa, to jest Azja. Tam koreański aktor, jak tańczy, to jest uczone, tłuczone. Mieliśmy w tym roku jeden zespół zachwycający.
No tak, bo to jest to mistrzostwo, które tam, że tak powiem, pokoleniowo się przekazuje.
Mamy już jeden zespół, którym już nie mogę się doczekać. 9 tancerzy. Mało kto pamięta, że lata 60. w Korei to była wielka bieda. I chodzili młodzi artyści, ludzie, studenci między domami w miastach mniejszych i większych żebrząc. Ale czasami grali etiudy, ale czasami tańczyli, żeby zarobić. I z tego tańca powstał pewien styl tańca i taki zespół najlepszy w tym stylu przyjedzie tu w przyszłym roku.
Na festiwal.
Na festiwal uliczny, tak, bo to jest ulica. Tak. Także zapraszam, proszę Państwa, wszystkich, zapraszam prasę, która ma obserwować, komentować, bo jeszcze zapomniałem dać, że do definicji teatru poza widzem, aktorem jeszcze jest potrzebny krytyk.
To skomplikowane, panie dyrektorze, jak wiemy. Właściwie moglibyśmy osobną audycję zrobić
tak.
Na ten temat.
Nie wiem, na czym to polega, bo to jest na całym świecie, Jak rozmawiam z redaktorami naczelnymi dużych pism, czemu nie drukujecie krytyk? Bo nikt nie czyta. Drukujemy je krótkie, bo krótkie czytają. No to wie pani, że w Newsweeku jest taka recenzja.
No ale o redukcji komunikatów już rozmawialiśmy. Takie czasy na szczęście jeszcze funkcjonują gazety teatralne, no ale wiadomo, że to jest bardzo niszowy obieg. Pewnie krytycy, ci prawdziwi sprzed lat jeszcze, nieraz mierzyli się z formułą pana teatru. Jaka definicja by pasowała? Właśnie powiedział pan bardzo ważną rzecz, przecież to nie jest pantomima. Nam się może wydaje, że aktorzy wykonują jakieś ruchy, które naśladują rzeczywistość.
Generalnie krytyka raczej jeden wątek mojej twórczości zawsze eksponowała. Przemieszczanie się. Czyli zawsze, każda recenzja, jakby się wydarzenie zaczyna, kuglarski teatr, od miasta do miasta, jeżdżą, formy krótkie, godzinne przedstawienia, duża sprawność zespołu fizyczna, duża. To zawsze na to zwracałem uwagę i to zresztą jest tak, że no, mnie są zespoły zawsze młode. W sensie takim, że no, mamy 2 aktorki w tej chwili, które skończyły 60 lat, ale pracują ze mną 40 lat i ona nikt nawet nie wie, że mają 60 lat, bo one robią to samo, co
ale
młode.
Wydaje mi się, że to jest dokładnie, to tak musi być, to musi. Sprawność to jest, to jest w głowie wbrew pozorom.
I teraz to wszystko, co się dzieje na scenie, musi iść stąd. To musi być podświadomość, emocja. Nic się nie studiujemy, gestu, ani nic. On sam musi wynikać. My go tylko w ramy struktury. A to jest struktura właściwie. Struktura jednej sceny, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. I to, co mnie pomaga zawsze robić spektakle, wyliczam sobie dokładnie premiery i zdążam. Wyrzucać rzeczy niepotrzebne. To jest najtrudniejsze reżyserowi. Jak już coś wymyśli, Boże, jak ja mam to wyrzucić? Jak ja mam to skrócić? Nie, to trzeba po prostu. Nie. Natomiast krytyka też właśnie potem mówiła, że to jest poezja w teatrze. Bo jeżeli my mamy podany komunikat bez tekstu i on aż prowokuje do wieloznacznych interpretacji, do przeżyć, do emocji, które są różne, no to jest poezja. I ona jest czasem wysokiego lotu, czasem mniej wysokiego, ale poezja, czyli i ten skrót. Ciekaw jestem, teraz zrobimy bal według Ettore Scola.
Proszę, ale to zobaczycie. Będzie pana nowy spektakl?
Tak. Zaczęliśmy próby, już jesteśmy po 6 próbach. Proszę sobie zobaczyć, 84 rok. Proszę powiedzieć mężowi, na pewno widział ten film. Bo to jest dla niego film.
Ale ja chyba też pamiętam ten
film.
Pani? Niesamowity. Zupełnie.
Restauracja.
Tak.
Przychodzą tańczyć. Tak. I to jest reżyser, który zrobił też Odrażający, Brudni, Źli, o czym ja sobie zapomniałem. To ten sam reżyser. I jak zobaczyłem ten film, bo to za mnie chodzi 20 lat temat. Ja coś robię, wracam, coś robię. Mówię, nie, trzeba teraz opowiedzieć życie tańca. Jak zobaczyłem tych aktorów tam. No i potem trzeba było to wszystko zapomnieć. Ale muszę powiedzieć, muszę oddać hołd tym twórcom. W związku z czym mówię, się spektakl zaczyna muzyką z rozpoczęcia filmu i kończy z muzyką z zakończenia filmu. A tam już w środku wszystko jest już inne.
No właśnie, a co w środku? Jak to jest na próbie? Jakiego rodzaju instrukcje daje pan aktorom?
Ja mówię tak, no profesor, to trzeba umieć tańczyć. W związku z czym zrobiliśmy dodatkowy nabór, zgłosiło się ponad 50-60 osób. Zaczęliśmy wybierać ludzi, którzy, panie, trzeba zatańczyć salsę, no to trzeba zatańczyć salsę. Tam jest troszeczkę inaczej w filmie, bo jak pani zobaczy z 1984, jakie wtedy przeboje goniły na rynkach i na listach przeboju, to oni to wtedy stosują, poza muzyką Kosmy oryginalną, do filmu. To ja, my mamy już inne troszeczkę, ale też pokazujemy, jak 100 lat na świecie nas zmieniało. Prawda? Pokazujemy wojnę. On pokazuje wojnę i słyszymy Lili Marlen. Ale ja już pokazuję Marlene Dietrich, która śpiewa Lili Marlen. I odsyłam ludzi do, no musimy sobie wytłumaczyć, kto to była Lili Marlen. Bo jak nie wszedłem w temat, myślałem, że taka bohaterka, to była prostytutka. I fenomen tego przeboju polega na tym, że on był przebojem w okopach niemieckich, angielskich, rosyjskich, wszędzie. Coś niesłychanego, że stoi żołnierz na wachcie, bo to on śpiewa. Marle, Lili, wczoraj byłaś z tym, przedwczoraj z tym, ja miałem wartę, nie mogłaś zaczekać. No o tym, ale głos i wykonanie robią. Jeżeli chcę pokazać okrucieństwo obozu radzieckiego, to u mnie stoi parę aktorów, którzy mają zatańczyć walca, to jest walc doktora Żiwago, i my musimy to wiedzieć. Ja już nie będę uczył młodzieży, co jest doktor Żiwago. Trzeba poszukać, wyklikać. Dlatego to, że pani, gdyby był tekst, to by się powiedzieli i tak dalej. I scena po scenie, ta tanzbuda nasza jest wynajęta, prowadzi tam to człowiek i jest po pierwsze jeden wątek, czyli wyścig życia, to, co my czyli czy żydły się koni. Są 4 konkursy. Kto wygra? Wszyscy przegrywają. Ale za chwilę mamy pokaz dziwnych zjawisk, dziwnego teatru, za chwileczkę mamy wynajęty na ślub. No to trzeba szukać, co kto śpiewał o ślubie. No mamy już tu Polkę tańczą. I no, proszę pani, no, feria kostiumów i godzina 15 minut tańca. Prawie nie ma tekstu. Ale jak mówię, to tak przyszło tam ileś osób, zostało 20, teraz 5, robi 12. Już jedna operacja rzepki jest, już są kontuzje, już musimy...
Wszystko jakby zgodnie z planem.
Tak, wszystko jest zgodnie z planem. Także bardzo... I premiera w Sylwestra. Wychodzimy z teatru i tutaj doszukać hali i chcemy normalnie zrobić bal, sprzedać bilety, dawać ludziom bankę. Chcemy po spektaklu uczyć się tańczyć. Aktorzy będą mieć warsztaty, tutaj będzie walc, tu będzie walc wiedeński, tu angielski. Ludzie to bardzo lubią. Wyszli, nie umiemy tańczyć. Już robiliśmy to na rynku podgórskim. Kolejki do instruktorów tańca.
Pan doskonale wie o tym, że nie wszyscy słyszeli o doktorze Żywago. I teraz, no to jest ich strata, ale musi pan to założyć, że widz tego...
Zakładam. Musi być tak scena zrobiona, że porusza emocje. Że słuchając tego walca Żara, widz widzi, że jakaś jest niemożność między nopal, bo oni nie tańczą, bo chcą zatańczyć. Dla mnie to zawsze, jak słyszę tę melodię, to jest strony Achmatową z drugiej męża, albo Jesienina, który popełnia samobójstwo. No to są te klimaty, to jest straszne. Tutaj nie wolno nic tańczyć, prawda? Jak mamy Marlene Dietrich, też nie tańczymy. Dookoła nas tak, robimy taką instalację dźwiękową marsz. Tak potworny marsz, tylko czasami przebija się. No i musimy to wiedzieć. Jak nie wiemy, trudno. Będziemy wiedzieć coś innego. Ale to jest fascynujące.
Tak, czyli emocje.
Tak, emocje. To jest emocje. Jeżeli chcemy rozwiązywać traktaty filozoficzne przy stole, ja to mówię pogardliwie trochę z tego, no to idziemy do jakiegoś dużego teatru z 3-godzinnym i tam siądą. I to też
godziny,
muszę, 6-godzinnym. Ale to są mistrzowie często. Robiliśmy tu czytania, różne czytania. Z zachwytem patrzyłem, jak czyta Segda, Dymna, Krzyżowski, Chrząstowski. To aktorzy, którzy pani dostają tekst, ja mówię, słuchajcie, chcemy to zrobić tak, przez jedna próba, to się słucha. Ale to nie wszyscy tak potrafią.
To nie wszyscy potrafią. Od tego jest właśnie teatr dramatyczny, żeby tę dyspozycję doskonalić. Chcę jeszcze zapytać o tego klauna, który również w pana teatrze jest ważny. Skąd się wziął? Bo to jest postać zupełnie z innego świata.
Tak, to jest postać nie z polskiej tradycji. Myśmy mieli raczej tutaj błazna, to jest bardziej figura polityczna, czy głupka, takiego jarmarcznego. Ale ta forma się uszlachetniała najpierw tam na Zachodzie. czyli we Francji, Włochy, Francja, wiadomo, ta komedia dell'arte, to się zaczął blastać, a potem już klasyka. Tu jest to wszystko pięknie napisane w tej książce. I jak potem zaczęliśmy obserwować, jak oglądałem mnóstwo filmów, co klaun potrafi robić, to znaczy zrobić taką właśnie klaun boski pomazanie z książka, ale też taki był festiwal ludzi, że zaprosiliśmy największych żyjących, a to giganci. No to on opowiada, cały świat przy pomocy siebie, trzech gagów. Często ludzie, którzy z jednego gagu żyją 10-20 lat. Dokłada sobie na numer i jeżdżą po świecie. Mamy makijaże, klasyka makijaży, biały klaun, co to znaczy? Ciemny klaun. Włoska rodzina Colombaioni, francuska rodzina, braci. To niesłychane ilości. My tego zostaliśmy troszeczkę pozbawieni.
Właśnie, tego u nas nie ma.
Nie było. Ktoś tam kiedyś mówił, że dlatego nie było, że jak słynny mim francuski Dabro miał turnę na północ Europy w XVII wieku, to najdalej dojechał do Pragi. I w Pradze ta tradycja jest. U nas już nie. U nas przyjeżdżali, wyjeżdżali. Cyrk, to samo było z cyrkiem. Dość późno cyrk zaczął jeździć, a w ogóle u nas nie ma też w ogóle stacjonarnych cyrków. Teraz może gdzieś przyjeżdżaj, dłużej stoi.
To jest tradycja,
proszę zauważyć, ale my myślimy teatr romantyczny. A inaczej, bo teatr romantyczny we Włoszech, we Francji kompletnie inaczej. Krótko i nie tego. U nas, proszę. Potem powstał teatr mieszczański, jak ja to nazywam, już z kurtynami, z tym. I zapomnieliśmy, że ten teatr się narodził pośród łanów zbóż, na otwartych przestrzeniach, dawno, dawno temu, kiedy, nie wiem, no, recytowano Iliadę czy Odyseję. Szedł dziad i recytował Odyseję. Ale to jest tak bogata, jak bogata jest nasza kultura, jak bogaci jesteśmy my.
Rzeczywiście zaczyna się to wszystko układać, bo i na cyrk pan czasem spogląda.
Dobrze, jestem zafascynowany.
No właśnie.
Ja, proszę pani, w ogóle mówię do aktorów, słuchajcie, robicie to wspaniale. Bo dzisiaj miałem 5-godzinną próbę. Już wszyscy myślą, że wspaniale. Jest scena, na przykład anegdota. Tańczymy, jest wesele, prawda? Śpiewa Connie Christie, rewelacyjna wokalistka. Tęskni za tobą. Zaczynają tańczyć. Panowie zaczynają się dobierać do panien. Te obrażone odrzucają je. Oni obrażeni palą papierosy. Bo zawsze jak się facet obrazi, to... No to wszyscy palą papierosy. Ja mówię, nie, to nie możecie tak palić. Myślicie, tak byście obrazić, musicie zrobić z tego figurę geometryczną. Jeden z góry, drugi leży, trzeci tam, czwarty... Ale po co? Zróbcie tak, zaimprowizujmy. I nagle patrzymy i one patrzą. Pogarda pewna, bo ten się tym odwrócił, a ten tak. I nic zwracają. A przecież one wiedzą, że w tej wsi już nie ma więcej facetów. Więc za chwilę jedzie drugi numer. I will wait for you. Ta sama babka się, czekam na ciebie. No coś niesłychanego, jak można wie pani? I oni się zdają przeprosić, łagodnie i tańczą. Więc zadania. Zadajemy sobie realizować, ale też no, sięgamy do pokładów swoich przeżyć i tak dalej, bo to przecież nie bierze się z powietrza. Natomiast
forma
to wszystko
cyrkowa
też było, proszę panią, opisane. I jeżeli ja mówię, że kończyłem polonistykę, no to rzeczywiście ja często opowiadam na literaturze. Często. Ślepcy to jest José Saramago.
Czyli Nobel.
Noblista, tak. Tutaj mamy niby no, bez tekstu, ale też już jest film. Jest jakaś inspiracja. A cyrk to jest, proszę pani, przekraczanie niemożliwego. W naszym wyobrażeniu. Dlatego ja mówię o tej piramidzie, zróbcie coś, czego widz nie potrafi zrobić. Jak ja idę do teatru, jak to pięknie podaje tekst, a ja sobie tak mówię, ja bym też tak zrobił, to mnie w ogóle nie interesuje. Ale jak tak podaje, że ja jestem osłupiony, to we mnie zostaje. Bo to jest przekraczanie, odkrywanie nowego, że tak można.
No, bardzo panu za te słowa dziękuję, bo przyznam się w tajemnicy, że też bardzo lubię chodzić do cyrku. Oczywiście nie ze zwierzętami, to chcę powiedzieć, ale to, co robią artyści właśnie, to w jaki sposób przekraczają możliwości naszego gatunku, jest nie do wypowiedzenia. I to jest nieprawdopodobnie wzruszające.
Dziękuję. Proszę pani, to by się pani bardzo spodobało. Chyba w Nice, gdzieś we Francji. Spektakl, na który trudno było w ogóle wejść, w namiocie. Potem się po znajomościach mnie tam wpuścili, że spektakl zrobił człowiek, który z kaleką, z niepełnosprawnością kręgosłupa, który był specjalistą chodzenia po linie. Tylko nie tych wysokich linach, tylko po prostu lineczka 5 metrów, 7 metrów nad ziemią, w namiocie. Spadł, złamał kręgosłup i w hołdzie wszystkim takim artystom zrobił spektakl. Proszę pani, to było niesłychane. Jak te linki były wszystkie, te sznureczki poświetlane, 1000 osób w namiocie, I pierwsza scena, matka, żena, córka. Ona i do Polina oczywiście. A krótka muzyka, awantura, córka się obraża, bo ona chciała iść na dyskotekę. I ja za chwilę patrzę, ona jest w takich szpilkach, proszę pani, i ona po tej linii idzie na bez zabezpieczeń wszystko, żeby jasność, 8 metrów nad ziemią. Te linie się krzyżują, to no niesłychane, to jest cyrk, to jest cyrk. Ale ilu artystów teatru mówi z pogardą oczek. Ja mówię, proszę zrobić salto. Bo to jest cyrk. No to, będziemy tu za chwileczkę robić. No ja nie. Ja jestem aktorem, a nie cyrkowcem. Bardzo często się z pogardą mówi. A to cyrk to jest największe dopracowanie rzemiosła. Największe. Bez rzemiosła nie ma cyrku.
Absolutnie się z tym zgadzam. Jest na przykład jeszcze w operetce od czasu do czasu. Akurat tu w Polsce tego nigdy nie widziałam, ale byłam kiedyś w Wiedniu i tam nie dość, że dziewczyny były piękne, pięknie śpiewały, to jeszcze robiły szpagaty.
Proszę, tak. No, no to, to właśnie to jest ćwiczenie.
To jest to prawda.
To jest ćwiczenie. I teraz jak się popatrzymy, jak to się też wszystko przenika, bo na przykład ci z cyrku też mają tęsknotę za teatrem. Najpiękniejsze te spektakle przecież cyrkowe, no nie wiem, słynna, już skomercjalizowana, ale kompania kanadyjska
Cirque du Soleil.
No ja patrzyłem, jak oni debiutowali. No, ja byłem zachwycony poezją. Co ci ludzie potrafią? No teraz to już jest migotanie światek, komercja, no ale też no, to wypełniają hale. A właściciel jest na giełdzie, proszę pani. Ma 10 scen tego Cirque du Soleil. Ludzie często mylą z teatrem pani Soleil z Paryżu. Z Paryża. Najdłużej panująca dyrektorka Jasińskiej przekracza 50 parę lat. Ona ma 60, ale się nie liczy jej 5 lat, bo była przerwa. Rozumie pani, mamy taki ranking w Europie, kto najdłużej prowadzi bez przerwy jeden zespół. Ja jestem w ścisłej czołówce, proszę powiedzieć, 47 lat. Jestem dziesiątce gdzieś na pewno. Tu mnie w Polsce wyprzedza, wiadomo, ósemki, ale nie mają jednego szefa. Mądzik, jeden, tak. I Jasiński, wiadomo. I teraz w Europie jest jeszcze parę takich.
Brawi. To wracamy na festiwal. Jeszcze tam jest taki ważny wątek, bo oprócz tego, że przyjeżdżają młodzi, pokazują swoje spektakle, jest konkurs, to jeszcze jest taka specjalna kategoria spektakli mistrzowskich. Co zobaczymy?
Wie pani, nie wiedzieliśmy, jak to nazwać. Ja jestem z natury człowiekiem dość skromnym. Może niezbyt, ale nie jestem, raczej jestem skromny. I mówiłem Sławkowi Szczurkowi, pokażmy 3 spektakle, które nam się podobają. No, ale trzeba jakoś to nazwać. No, jesteśmy gospodarzami, pokażemy jakieś moje przedstawienie. Dobrze. Pokażemy spektakl, głośny spektakl Eryka. No, on nie jest w Żyli ani nic, ale Szekspir z Teatru Krakowskiego, Teatru Tańca, dwukrotny laureat Nagrody Wyspiańskiego. Czyli świetny pedagog, wie pani, jak ja obserwuję ludzi teraz na przykład, bo wzięliśmy z innych, z Modrzewskiego, z naszej szkoły teatralnej, byśmy jeszcze takich zajęć nie mieli, ale jest bardzo wymagający. Teatrze trzeba wymagać. Więc mówię, to jest niezręczna nazwa, ale no jakie mamy, no jakie mamy. No nie, no niech będzie mistrzowski, zobaczymy w przyszłym roku, może tak nie będzie. Ale ja w ogóle bym tego nie nazywał. Spektakle jakieś, no też no.
Nie, no zostawmy to i bardzo proszę o odpowiedź na pytanie.
I ja pokazuję swoją Arkadię, czyli to jest właśnie inspirowane Różewiczem, poematem Różewicza. Bardziej Zielona Róża niż Et in Arcadia Ego. Natomiast Et in Arcadia Ego jest mi bliski, ponieważ spędziłem przy tym poematem jeden rok życia. I ze świętej pamięci profesorem Jastrzębskim. To on mi to tłumaczył. Przez cały rok robiliśmy ten poemat. To było niesłychane. Ja wracałem po zajęciach, bo to była współczesna poezja albo z poetyki, z wypiekami na twarzy. On był asystentem wtedy. I, ale potem...
No, szczęściarz z pana.
Nie, to po prostu. Magistrem, byliśmy potem na ty. Przychodzi na Sylwestra do Atuka tego. Ale o co chodzi, że potrafił nam zaszczepić, wiadomo, się do takiej właśnie analizy, pokazać, ile emocji jest w tych wierszach. I mimo, że ten Edin Arkadiego, to jest gość, wędruje po Rzymie, po zabytkach włoskich, zawsze wychodzi wojna, trauma wojenna i Różewicz. Cokolwiek by nie zrobił. A najbardziej w tym poemaciku kręcił się kimś Zielona Róża. Więc taki świat troszkę pusty, gdzie śmieci z kosza lecą, gdzie jest ta nostalgia smutku, zaczęliśmy realizować spektakl Arkadia. Pani zobaczy, zapraszam.
Ale to bym chciała zobaczyć.
Tak, bo wie pani, tu jest też taka sytuacja, że też za mną dawno chodziło. Robiłem jakiś spektakl w Anglii z moim zespołem. Poproszono mnie, żebym przyjechał zobaczyć miejsce, w którym będziemy to grać. Pojechałem, kupiłem sobie jakieś piwo, poszedłem do parku, piję, siedzę, taka pogoda piękna. A potem poszedłem dalej, jest jakiś kościół, siadam na ławce z kamienia. Kończę tego Guinnessa, tak dotykam tej ławki, no jakiś napis. Patrzę, tam jest napisane, tę ławkę w roku 1270 ufundowali państwo Brown.
Nieprawdopodobne.
Wie pani, tam nie ma wojen, jak ja sobie wyobraziłem, ile tam emocji na tych ławek, ile zbrodni, ile miłości, co te ławki widziały, gdy mogły mówić. To przecież to jest niesłychane, 1000 prawie lat. Potem zacząłem czytać Kantora o przedmiocie, różne te, i wiedziałem, że bohaterem organizmu następnej sztuki będzie ławka. I jest 9 aktorów i 9 ławek. Zapraszam.
Będzie Arkadia.
Szekspirie. I jeszcze mamy Gruba i Głupsza, czyli...
Dziewczyny szaleją jako klaunice.
Nagradzany wszędzie spektakl. Jeszcze jest jeden, tak, Marty Wołowiec. Wow, to trzeba się tej dziewczynie przyglądać. Znam ją od 10 lat. Instruktorka gdzieś prowadziła zajęcie. Nagle, tu jestem, tu gra, tu tańczy. Zacząłem obserwować, co robi. Niesłychany temperament, duża wrażliwość. No, świetna dziewczyna. I ona prowadzi warsztaty i ten spektakl, wow, tańczy z partnerem. Czyli ale ostatnio w Niemczech
mamy
ją
na radarze. To,
tak, w Niemczech ją widziałem, proszę pani, ostatnio standing 20-minutowy. Ona i druga koleżanka, znaczy dwie etudy po 25 minut.
A to przedstawienie, które zobaczymy?
To nie było tu grane w ogóle. Świeżuteńka rzecz, wow. A potem rusza w Polskę.
Pozostaje nam zaprosić naszych słuchaczy na festiwal Ciało i Czas. W największym skrócie, czego możemy się spodziewać, jakiego doświadczenia, jakiego doświadczania?
No przede wszystkim, proszę państwa, no nie będziemy się nudzić. Ja lubię takie konkursy, gdzie dużo rzeczy można zobaczyć. Te wszystkie spektakle są 20, 30 minutowe, 40. Są przerwy, są dyskusje, spotkania, są warsztaty, na które już nie ma prawie miejsca, ale można się jeszcze gdzieś wcisnąć. W końcu wieczorami są rozmowy z ciekawymi ludźmi, mniej lub bardziej, ale zawsze taka rozmowa można z czegoś nauczyć, rozwinąć, pokazać jakąś nową bramkę czy jakiś nowy horyzont. I to potrwa tydzień. I myślę, że na pierwszy raz to jest fajnie, i myślę, że bo jest dużo zainteresowania też młodej widowni i naprawdę stosujemy duże ulgi, nie chcemy na tym specjalnie zarobić, tak tracimy nawet finanse, ale chcemy, żeby była pełna widownia i żeby widzowie coś z tego wynosili, ale żeby też powstały spektakle inne i żebyśmy za rok mogli też tak zacząć sezon.
Zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, zapraszam.